Żeby lepiej zrozumieć tę scenę, którą dzisiaj święty Jan Apostoł nam przywołuje, warto, drodzy, odnieść się i wrócić pamięcią nad Jordan do tego momentu, gdzie Jezus przyjmuje chrzest. Pamiętamy z tego opisu ewangelicznego, że kiedy Jezus wychodzi z tej wody, z rzeki Jordan, pojawia się trzecia osoba Trójcy Przenajświętszej, Duch Święty w postaci gołębicy. Moment chrztu Jezusa Chrystusa, a my wiemy, że chrzest jest początkiem działalności Jezusa, takiej publicznej działalności, ten moment zesłania Ducha Świętego na Jezusa jest tak naprawdę początkiem. Przez 3 lata Jezus działa w mocy Ducha Świętego i dzisiaj dokonuje się przekazanie Ducha Świętego. Jezus, który ma Ducha Świętego, przekazuje go dzisiaj apostołom. Weźmijcie Ducha Świętego, mówi do apostołów. To zesłanie Ducha Świętego na Jezusa dokonało się na początku Jego publicznej działalności, a dzisiaj, w dniu zmartwychwstania, tak pisze święty Jan, Jezus oddaje Ducha Świętego, albo może nie oddaje, tylko przekazuje apostołom. I od tego momentu apostołowie mają Ducha Świętego i mają tego Ducha Świętego nieść światu, mają go nieść Kościołowi. Także my przecież tego Ducha Świętego od następców apostołów, czyli od biskupów, w momencie bierzmowania otrzymaliśmy. Duch Święty chce być dawany przez kolejne wieki, kolejne epoki. Moi drodzy, ciekawą refleksję snuł kiedyś żyjący w IV wieku święty Grzegorz z Nazianzu. On podzielił całą historię zbawienia, a więc ten czas od stworzenia świata aż do naszych czasów tak naprawdę, tak możemy to interpretować. On podzielił tę epokę, te dzieje chrześcijaństwa, dzieje zbawienia świata na 3 takie części, na 3 takie etapy. Bardzo lubię ten podział, bo on jest bardzo wymowny. Grzegorz mówi, że pierwszy etap to są dzieje, które możemy nazwać Starym Testamentem. To jest taki czas, w którym działa Bóg Ojciec. Tam nie ma Jezusa. Jezus w Starym Testamencie dopiero jest zapowiedziany. Drugi etap to jest Nowy Testament, czyli już od momentu narodzenia Jezusa do Jego śmierci. I ten drugi etap to już jest czas działania i Boga Ojca, i Syna. Ale Duch Święty jest dopiero zapowiedziany. Jezus mówi, pożyteczne jest dla was moje odejście, bo jeżeli ja nie odejdę, Duch Święty nie przyjdzie. Czyli w tym drugim etapie, w tym czasie Nowego Testamentu, Duch jest dopiero zapowiadany. I w końcu ten trzeci etap od momentu narodzin czy zmartwychwstania, narodzin dla nieba Jezusa, od momentu Jego wniebowzięcia aż do naszych czasów, to jest epoka Ducha Świętego. W tych naszych czasach działa już i Bóg Ojciec, i Syn Boży, i Duch Święty. Zobaczcie, mamy szczęście. To jest epoka Ducha Świętego. Można sobie postawić takie pytanie, obserwując ten dzisiejszy świat, jak to jest z tym Duchem Świętym? Czy rzeczywiście widzimy Go działającego w naszych czasach? A może odwrotnie, może widzimy Go niedziałającego, bośmy Go tak na serio do naszego życia nie przyjęli? Bo ten świat poganieje coraz bardziej. To niby jest epoka Ducha Świętego, ale Duch Święty nie działa wbrew naszej woli. Ducha Świętego trzeba przyjąć. Trzeba pozwolić Mu działać. I zobaczcie, moi drodzy, patrzymy na ten otaczający nas świat. Na ten daleki, tak globalnie możemy popatrzeć, ale spójrzmy też na ten bliski nam świat, na nasze rodziny, na nasze domy, na nasze miejsca pracy. Zobaczmy, jak tam często Ducha Świętego brakuje. Ile w naszym życiu jest głupoty. A Duch Święty to jest Duch, który przychodzi z darem mądrości, z darem rozumu. Ile wokół nas jest bezbożności, a Duch Święty przychodzi z darem pobożności. Ile wokół nas jest niebania się Pana Boga, a ostatni dar Ducha Świętego to jest dar bojaźni Bożej. Jak bardzo tych darów Ducha Świętego dzisiaj nam brakuje. I może warto sobie, kochani, uświadomić, że my też za ten brak działania Ducha Świętego w świecie, a szczególnie w naszym życiu, jesteśmy odpowiedzialni. Święty Paweł w liście do Galatów pisze: owocami Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, łagodność, uprzejmość, dobroć, opanowanie. I znowu szybki rachunek sumienia. Czy nie brakuje mi tego w moim życiu? Bardzo często przychodzą ludzie, którym się życie jakoś tak zaplątało i mówią: nie mam miłości w sercu, nie mam radości, nie mam pokoju, nie jestem cierpliwa, cierpliwy, nie jestem łagodny, nie jestem opanowany. No, pierwsza rada, jaka przychodzi człowiekowi do głowy: módl się do Ducha Świętego. Wołaj Ducha Świętego. Duch Święty nigdy nie przychodzi z pustymi rękoma. I myślę, kochani, że tutaj mamy wielkie pole do działania, zarówno w takiej ewangelizacji świata, jak również w ewangelizowaniu swojego własnego życia, życia swoich rodzin. Duch Święty chce być dawany, chce być przekazywany. Tylko czy my chcemy, czy my czujemy ten brak i taką potrzebę? Kiedyś zapytano prawosławnego patriarchę Antiochii, Ignacego II, o to, po co w ogóle Duch Święty jest nam potrzebny i czy w ogóle jest Duch Święty potrzebny, czy można w Kościele funkcjonować, żyć bez Ducha Świętego. I słuchajcie, powiedział genialną rzecz i chcę tym zakończyć tą dzisiejszą refleksję. Ignacy IV mówi tak: bez Ducha Świętego Bóg Ojciec jest daleki, Chrystus jest tylko przeszłością, Ewangelia jest martwą literą, Kościół jest zwykłą organizacją, służba jest panowaniem, misja jest propagandą, a Eucharystia jest teatrem. Jeśli jednak jest z nami Duch Święty, to wtedy Bóg jest Ojcem. Jezus Chrystus jest żywy i obecny pośród nas. Ewangelia jest sensem naszego życia. Kościół jest prawdziwą wspólnotą. Władza jest służbą, a Eucharystia jest pamiątką. Zobaczcie, dwa światy. Jakże ogromna różnica w tym wszystkim, co tenże Ignacy IV wymienia. I można sobie, drodzy, na koniec takie pytanie postawić: czy jest jakaś różnica w moim życiu? Różnica między tym życiem, w którym nie ma Ducha Świętego, a tym życiem, w którym jest Duch Święty? Co Duch Święty robi w twoim życiu? Dlaczego On jest taki ważny? Dlaczego dzisiaj jesteś w tym Kościele? Dlaczego celebrujesz pamiątkę zesłania Ducha Świętego? Po co ten Duch Święty jest ci potrzebny? Dobrze, kochani, gdybyśmy odpowiedź na to pytanie znaleźli. Amen.